Tutaj w studio senator Waldemar Kraska. Szczęść Boże, panie senatorze.
Szczęść Boże.
Panie senatorze, zaczniemy od spraw, które pana bezpośrednio również zawodowo dotyczą. Czy pan już ma swoje, znaczy zna swoje konto na tym systemie, który NFZ uruchomił, że wszyscy pacjenci mogą sobie zobaczyć, to się nazywa ZIP bodajże. Ma pan odkryte już swoje hasło, konto?
Panie redaktorze, no podejrzewam, że tak jak większość Polaków, nie.
A czemuż?
No z tego co wiem.
Nie jest pan ciekawy, co tam jest zapisane?
Znaczy, prawdopodobnie każdy z nas jest ciekawy, co w jego tej kartotece, można tak powiedzieć, czyli historii choroby, którą może nam udostępnić Narodowy Fundusz posiada. Z tym, że no, dostęp do tej kartoteki, do tych danych dla każdego z nas jest, no, myślę, wydaje się bardzo utrudniony, ponieważ no, nie jest to, jak widać, masowy dostęp. Narodowy Fundusz, nie wiem dlaczego, kamufluje jakby te dane.
No nie, Narodowy Fundusz, no tutaj się z panem nie zgodzę, bo tak, Narodowy Fundusz stara się, troszeczkę może mu nie wychodzi ze względu na to, że nie potrafi rozwiązać tej kwestii po prostu nie indywidualnym kontem, ale indywidualną kartą, na której byłoby wszystkie dane po prostu w pamięci, w tak zwanym chipie. Tego oczywiście nikt nie potrafi pojąć, jak na początku XXI wieku w centrum Europy, w kraju, nie można przez 10 lat prowadzić karty pacjenta, elektronicznej karty pacjenta, gdzie ona po prostu byłaby ważna w każdym miejscu, w każdym punkcie byłby czytnik, do którego można wprowadzić. W kraju, w którym jest sieć bankomatów, do których można stosować dziesiątki różnych kart i jakoś nikt nikomu nic nie zginęło. Natomiast nie można mieć karty pacjenta.
Ale szczególnie, że to chyba bodajże na Śląsku, no w jakiś sposób działało, prawda, czy działało i nikomu to nie przeszkadzało. Potem zostało to utrącone przez jakąś tą, prawda,
grupę zawodową.
Reklamę, która się pojawiła na tych
grupę kartach. Zawodową. Nie bójmy się, panie senatorze, to grupa zawodowa była wybitnie zainteresowana i zresztą z tych informacji, które schodzą o tym, jakie są reakcje tych, którzy poznali tajemnicę swoich chorób, no wynika, że i zresztą ja to słyszę, że takie reakcje, że lekarze krzyczą, no, że kolejny sposób na to, że nikt nam nie ufa, nie nas sprawdzają i tak dalej i kontrolują, a jednak no, te sytuacje, w których tam mówi się o Zielonej Górze, o wypisywaniu, po prostu masowym wypisywaniu recept na po prostu wielkie pieniądze, niby na drobne lekarstwa, ale jednak, że to idzie w 100 tysięcy złotych, no to są przypadki, które no, nazwać można pojedynczą patologią, ale jednak patologią.
Panie dyrektorze, no tak jak mówię, no pojedynczą patologią. Ja bym no, nie wkładał to do jednego worka tych, którzy są nieuczciwi w służbie zdrowia z przeważającą większością i lekarzy, i personelu średniego, który praktycznie wykonuje swoją pracę jak za te marne grosze, ale naprawdę uczciwie.
Panie senatorze, no teraz to proszę się z tymi marnymi groszami. Średni personel się zgodza, ale już nie przesadzajmy
no,
z tym.
Gro personelu, co to jest właśnie średni personel. No. No i...
Ale zostawmy to, bo ja nie chciałbym, żeby pana tutaj obarczać tą odpowiedzialnością za grupę zawodową, bo otóż, żeby nie było tak, że zapraszam tutaj senatora Kraskę po to, żeby jechać po lekarzach. Nie.
No, bardzo się cieszę, ponieważ jestem lekarzem i będę bronił tej grupy zawodowej, gdyż no, tak jak w każdym zawodzie znajdą się czarne owce i nie ukrywam, że tak jest.
Natomiast co by pan zmienił, żeby jednak powszechny było dostęp do tych informacji? Ja rozumiem, że NFZ jest obarczony tą tajemnicą leczenia i tak dalej, że ona jest trochę skomplikowana, ale tak samo jest skomplikowana tajemnica bankowa i jednak mimo wszystko daje się ją jakoś zrealizować właśnie w postaci tych bankomatów. Czemu my nie możemy mieć po prostu tej karty?
No właśnie, ja bym poszedł właśnie nie w tą stronę, którą poszedł teraz Narodowy Fundusz, że dostajemy, prawda, kody jakieś, prawda, piny. No,
które są skomplikowane tutaj.
Żeby, prawda, wtedy sobie zajrzeć do tej... I tutaj mi się wydaje, że najprostszą rzeczą i nie tylko dla pacjenta ważną, ale i dla, na przykład dla lekarza, który leczy, gdy pacjent pojawia się zupełnie w innym miejscu, u innego lekarza niż na co dzień, u innego lekarza rodzinnego. Jeżeli posiadałby taką kartę, w której zapisane są wszystkie jego wizyty, wszystkie leki, które otrzymał od lekarza, któremu zostały zapisane, to raz, że sam wiedział, czy jest prawidłowo leczony, czy właśnie nie ma tych nadużyć, że ktoś przypisuje leki na jego konto, leki, które on w ogóle w życiu nie przyjmował, a jednocześnie trafiając do lekarza, który widzi go pierwszy raz w życiu, wkładając taką kartę do czytnika, praktycznie wie o tym pacjencie bardzo dużo. Nie mówię, że wszystko, ale wie bardzo dużo. I to jest niejednokrotnie pomocny w jego leczeniu. No, na przykład, gdy pacjent taką kartę ma przy sobie, a ulega na przykład wypadkowi, jest nieprzytomny, też dla...
Są wszelkie informacje o grupie krwi, o chorobach, o przebytych operacjach, nie trzeba diagnozować dodatkowo i tak dalej.
No dlatego myślę, że pójście jednak w tym kierunku, o którym się od wielu lat już mówiło, że to jest taki jakby element czy model docelowy, a jednocześnie praktycznie nic się w tym kierunku nie robi. Myślę, że to nie są aż tak potężne koszty, jak to się pierwotnie...
Znaczy, pierwotnie straszono nas kosztami. Potem ktoś wytłumaczył, że koszty zwracają się właściwie w kilka miesięcy.
No dlatego mówię, że jeżeli wydano tyle pieniędzy na ten słynny system EWUŚ, który praktycznie nic nie daje, bo i tak pacjenta trzeba leczyć i tak, a tutaj byśmy naprawdę mieli obustronne korzyści. Bo
pacjent... A czy na EWUŚ-u nie można byłoby już na bazie EWUŚ-a taką próbę jak gdyby rozwojową przeprowadzić? Czyli potraktować EWUŚ jako fundament i dalszym krokiem byłaby ta karta? Czy to w ogóle, nie wiem...
Panie Rzu, ja nie jestem informatykiem, ale myślę, że w tej dobie XXI wieku, kiedy...
Ale zna pan plany może NFZ-u? No może NFZ tak planuje?
Panie redaktorze, nie,
logiki w
na żadnej komisji senackiej się... czegoś takiego nie padło, mimo że wielokrotnie, prawda, pewne rzeczy zostają poruszane, nawet przepisywanie zwolnień lekarskich i tylko w formie elektronicznej, żeby ten przepływ był zupełnie, zupełnie inny, czy też w formie elektronicznej, nawet recepty. Każda apteka ma w tej chwili terminal komputerowy. Każdy lekarz ma, prawda? Nie musi być to, prawda, forma papierowa i
jakaś
informacja.
Ale to podobno lekarze mówią, że jak wprowadzą te komputery to i tak dalej, to my będziemy musieli zainwestować potężne pieniądze, żeby komputery budować. To, trochę mnie to śmieszy, ale to też słyszę ze środowiska lekarskiego, to też muszę powiedzieć, bo moja przychodnia, w której jestem od paru lat, nie wiem, to już chyba 5 lat temu, jak wchodziłem do przychodni, to jej właściciel, zanim doszedłem na pierwsze piętro, gdzie on tam przyjmował, to mówi, ja już wiem, że jesteś generalnie, że tam w międzyczasie jeszcze zahaczyłeś o jakąś tam panią pielęgniarkę i tak dalej. A skąd to wiesz? Bo widzę cię. Widzę cię w momencie, kiedy wychodzisz.
No, że myślę, że problem sprzętu nie jest problemem, gdyż każdy posiada w domu 2 lub 3 laptopy, sprzęt stacjonarny, w przychodniach lekarskich czy w szpitalach, praktycznie na każdym stanowisku pracy, na każdym, powtarzam, czy to lekarskim, czy pielęgniarskim, w tej chwili jest terminal komputerowy, gdzie się wprowadza pewne dane. Bez tego właściwie w tej chwili nie wyobrażam sobie pracy, czy to w szpitalu, czy to w przychodni, więc to na pewno nie jest ten problem.
To co jest problemem?
No właśnie i tutaj w czym to jest jakby interesie, że to nie zostaje wprowadzane? Czy w interesie pacjenta? Na pewno nie.
Myślę, że pacjent chce.
Pacjent chce.
NFZ niby chce, bo dzięki temu uzyskałby pełną wiedzę i kontrolę i statystykę i tak dalej.
Myślę, że środowisko lekarskie też chce.
No może nie całe.
Mi się wydaje, że pewna przejrzystość i tak zwane jasne...
Znaczy, może dojrzewa. No, środowisko może tak powiedzieć, dojrzewa do tego, że generalnie nie warto być ciągle posądzanym o tych wstecznych, hamulcowych i tych ciągle podejrzewanych. No dobra, środowisko zaczyna się zmieniać. To co? Zostaje nam tylko i wyłącznie... No, może nie wszyscy dyrektorzy szpitali chcą, no ale oni są w mniejszości.
Znaczy, panie doktorze,
zostaje nam tylko jedno, koncerny farmaceutyczne. Bo zdaje się, że to one chyba stracą...
Tutaj wkraczamy, panie rektorze, na taki troszkę, jak to mówię, cienki lód, ponieważ nikogo nie złapaliśmy za rękę i trudno mówić pewne oskarżenia. Aczkolwiek wiemy, że rynek farmaceutyczny to są potężne pieniądze. To są pieniądze liczone w miliardy złotych i na pewno nie, różne procedury nie są do końca tak, czy też pieniądze, które wydajemy na leki refundowane, nie są wydawane w ten sposób, jakbyśmy chcieli. Ponieważ firma farmaceutyczna, która wyprodukuje dany lek, chce go sprzedać. I chce sprzedać go jak najwięcej i jak najdrożej. Prawda? I od lat wiadomo, że są wywierane różne naciski, czy to na szpitale, które zamawiają leki hurtowo, czy na poszczególnych lekarzy, prawda, żeby w jakiś sposób ich zachęcić do wypisywania takich leków. Dlatego myślę, że być może tu jest ten problem pogrzebany, gdyż wtedy, jeżeli byśmy posiadali tą kartę z tymi danymi, co zostało przepisane,
istniałby centralny rejestr przepisywanych, leków, można byłoby się zorientować, jakie leki, jakich koncernów, w jakiej ilości, na jakie choroby, można byłoby to skorelować.
Kto tego pisze najwięcej i czy adekwatnie do danych schorzeń
Co więcej,
chorych.
Można byłoby spróbować w tym momencie ogłaszać przetargi na konkretne specyfiki.
Dlatego pamiętam, że dziwię się, że akurat Narodowego Funduszowi nie zależy na tym bardzo, gdyż myślę, że tu by można było jeszcze pokusić o jakieś oszczędności refundacji leków.
Podejrzewam, że duże.
Więc no...
Dobrze. Panie senatorze, zostawmy tą kwestię. Ja wczoraj rozmawiałem z panem posłem Tchórzewskim na temat polityki prorodzinnej, czyli takiej skierowanej na to, żeby wreszcie Polaków zaczęło przybywać. Bo jakkolwiek ten przyrost jeszcze nie jest jakiś strasznie, nie wiem, ujemny w tym sensie, że widzimy setki tysięcy więcej zgonów niż urodzin, ale te kilkanaście tysięcy już mamy, już łapiemy ten ujemny przyrost naturalny. Natomiast jakkolwiek sporo się mówi, niewiele robiąc konkretnie w kierunku tego, żeby tych dzieci rodziło się coraz więcej, to zapomina się o ludziach starszych. A to jest taki problem, którym będziemy się borykać, bo dziś mówimy tak, no tak, nasze społeczeństwo się starzeje, za kilkanaście lat będzie nas, i tu się podaje jakąś tam średnią, i właściwie tą starość traktuje się w kategoriach stricte statystycznych. A z drugiej strony, jako oczywiście otworzymy telewizor, ja coraz częściej słyszę od starszych ludzi taką kwestię, my zaczynamy być wykluczeni społecznie, choćby z racji tego i postępu technologicznego, który nas zdecydowanie wyklucza, a z drugiej strony zapomina się i tak, i brakuje jakichkolwiek programów, ja mówię już o takiej popkulturze typowej, programów telewizyjnych, z programów, czy też z mediów znikają ludzie starsi, tacy naprawdę starsi, czyli tacy przeciętni, trochę schorowani, trochę bez pracy, samotni, gdzieś tam wegetujących na obrzeżach tego mainstreamu. Czy Prawo i Sprawiedliwość tej kwestii coś w swoim programie poświęca? O to chciałbym przede wszystkim zapytać.
Panie redaktorze, no z tym problemem już, czy też jakby Prawo i Sprawiedliwość, a nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo właściwie no państwo nasze wcześniej czy później musi się zmierzyć, gdy z roku na rok tych ludzi starszych będzie przybywało. Wystarczy pójść na oddziały do szpitala, gdzie praktycznie 3/4 pacjentów to są ludzie starsi, prawda?
Czyli szpitali, które nie mają kompletnie oddziałów geriatrycznych, a w ogóle nawet nie ma specjalnie. Chyba 3 osoby są na stażach rocznie na geriatryce? Tyle
ministerstwo. Bardzo mało jest. Polska jest jedna z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o ilość specjalistów w geriatrii. Co dziwić powinno, ponieważ no, tych ludzi wymagających tej pomocy będzie z roku na rok przybywało. I tu musimy popatrzeć na to, tak jak pan rektor powiedział, no, od zapewnienia tym ludziom godnej starości, czyli starości, że ta ich emerytura czy renta będzie wystarczała nie tylko na to, że zapłacą za podstawowe, czyli za prąd, mieszkanie, prawda, no i na części na leki, prawda, bo generalnie każdy starszy człowiek wydaje dość sporą sumę pieniędzy na leki. I to jest niemały procent miesięcznego budżetu takiego rencisty czy emeryta. I jeżeli jeszcze jesteśmy przy tej kwestii, jak możemy tu pomóc? No, w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość ma wprowadzenie tak zwanych jednolitych cen na leki, czyli praktycznie wszystkie leki by były w jednej cenie, bo można to zrobić, żeby ten procent wydawania budżetu miesięcznego rencisty w kwestii lekowej był zdecydowanie mniejszy. Ponieważ ja wielokrotnie spotykam się z ludźmi starszymi i niektórzy nawet połowę swojej renty czy emerytury wydają na leki. To jest naprawdę duży procent ich wydatków miesięcznych. Więc myślę, że to by w tej chwili jakby troszkę ich odciążyło, jeżeli by na te kwestie lecznictwa wydawali mniej. No tak jak pan rektor powiedział, no i ludziom starszym oprócz tego, że odpoczywają już, no to też oni coś od tego życia jeszcze chcą, prawda? Wszyscy jak pracują...
Mają tego pełne prawo, nie tylko chcą, ale mają do tego prawo.
Dokładnie. Każdy z nas, prawda, no idąc na emeryturę, no w tej chwili na najczęściej realizuje się w formie, no, oczywiście kto ma taką okazję, jako dziadek czy babcia, prawda? No i też przekazując tą miłość, czy na wnuczkę, czy na wnuczka, no czasem chciałby się temu wnuczkowi jakiś, prawda, też mały prezencik kupić, prawda, no bo babcia zawsze tego, prawda, sama nie doje, a chciałaby. No ale nie czasem jest stać właśnie, dlatego myślę, że pomoc finansowa w ten sposób, żeby pewne związania przesunąć i ci renciści mieli troszkę więcej tych pieniędzy, bo to jest, to myślę, że ta taka stagnacja, że ja mam tylko tyle tych pieniędzy, jeżeli synowie czy córki nie pomogą, to ci ludzie starają się naprawdę, no to jest taka wegetacja, z miesiąca na miesiąc myślenie, co będzie dalej. No,
czekanie na śmierć.
Czekanie na śmierć i tej radości z tego odpoczynku, no bo to jest tak zwany zasłużony odpoczynek po latach nieraz ciężkiej pracy, zderzenie się z tą rzeczywistością, że tej emerytury jest bardzo mało. Myślę, że czynnik finansowy jest tutaj bardzo ważny. Ja się właściwie skonserwowałem teraz na nim, ale myślę, że jeżeli byśmy tutaj potraktowali kwestie przyszłej emerytury i czy też renty i troszeczkę inaczej, ponieważ no, one zdecydowanie są za małe. Czy to renty rolnicze, które są moim zdaniem bardzo, bardzo niskie i za 600 parę złotych. No,
oprócz rent strukturalnych, które
trudno sobie wyobrażać, jak można za taką kwotę przeżyć. No może na terenie wiejskim jest łatwiej niż w mieście, ale mimo wszystko są to naprawdę żenujące, prawda, kwoty, za które ludzie starsi muszą spędzić tą swoją starość. No druga rzecz, że no trzeba do tych ludzi starszych z czymś wyjść, z jakąś ofertą, żeby on nie tylko, prawda,
Tylko budować skateparki, akwaparki, chociaż na akwapark to też jest miejsce, gdzie można, ale tak prawdę powiedziawszy usiłuję sobie przypomnieć kilka akwaparków, które znam. Tam nie ma niczego, tam są atrakcje dla dzieci, ale jakieś takie straszne ułatwienia nawet dla osób niepełnosprawnych, a również mniej sprawnych, jakim są osoby starsze, nie zauważam.
No tak, bo myślimy głównie o ludziach aktywnych zawodowo, młodych, prawda, a...
Którzy mają pieniądze i którzy przyjdą.
Tak, no bo, no tak jak pan to mówi, no tutaj jest czynnik ekonomiczny, no ten człowiek starszy nie przyjdzie, ale czy też no w jakiś sposób nie pomóc im, żeby, prawda, w formie jakichś karnetów, czy w innej formie, jak mamy te wszystkie, prawda, udogodnienia dla rodzin wielodzietnych, karty, prawda, czy plus, czy czegoś takiego nie prowadzić 60 plus, czy 65 plus, prawda, kiedy ta, bo to mówię o samorządach, kiedy państwo, no tych pieniędzy pewnie nie ma, ale samorządy mogłyby, też oczywiście też nie mają pieniędzy, zaraz powiedzą, ale też mogłyby stworzyć podobne udogodnienia też dla ludzi starszych.
A nie uważa pan, że to po prostu powinno być jednak takie działanie dosyć systemowe, bo ja jak słucham oczywiście wszystkich pomysłów na politykę prorodzinną, którą też właściwie sprowadza się do tego, żeby dosypiemy trochę więcej pieniędzy i to jest taka trochę licytacja, kto dosypie więcej, ale ja nie widzę jak gdyby czegoś takiego, co jest programem obliczonym nie tylko na działanie rządu czy samorządu, tylko po prostu to jest taki program zwarty, spójny i obejmujący różnego rodzaju ośrodki władzy i decyzyjne. Tak samo jeśli chodzi o ludzi starszych. Myśmy mieli taką fajną instytucję, która się nazywała Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ja z przykrością stwierdzam, że od pewnego czasu, od kilku lat, znów ta popkultura, ta rządza pieniądza, ta władza, właściwie papież Franciszek powiedział, że świat ten neoliberalny ma olbrzymi problem przede wszystkim nie z wartością, ale z tym, że pieniądz stał się wartością. Że wszystko jest podporządkowane pieniądzowi. My nie potrafimy sobie z tym dać rady i właściwie rządzi światem, jakkolwiek to kolokwialnie zabrzmi, pieniądz. I od pewnego czasu widzę, jak cofają się te wszystkie osiągnięcia, te wszystkie sukcesy, jakie mieliśmy w integracji osób niepełnosprawnych, czy też, jak to się teraz dobrze mówi nareszcie, osób z niepełnosprawnością, z tak zwanym otwartym społeczeństwem. Mniej więcej od 5 lat widzę, że się po prostu to cofa. My znowu robimy wszystko, żeby tych ludzi zamknąć w swoich gettach, enklawach, wcisnąć do domów i najlepiej usunąć w ogóle ze społecznej świadomości. Tak samo się dzieje ze świadomością, że my usuwamy ze świadomości to, że sami będziemy starzy.
Nie dopuszczamy tego do...
W ogóle do myśli. My ciągle będziemy młodzi, piękni, w ogóle wyrasowani tym Photoshopem i każdy, kto sobie tam zafunduje zdjęcie u fotografa, powie, proszę mi tam wygłasić zmarszczki, proszę mi przywrócić, tak ze 20 lat odjąć. To każdy mu się wydaje, że jak zobaczy taką fotkę, to też tak w rzeczywistości wygląda i czuje. No niestety tak nie jest. My nie jesteśmy kompletnie psychicznie dzisiaj przygotowani na fakt, że będziemy starzy.
Znaczy, pamiętam, że wszystko się zgadza, tylko myślę, że też trochę jest problem w naszych rodzinach, kiedy my jako dzieci, mając rodziców już starszych, no ja mówię zawsze, oni nade mną pracowali, jak byłem mały, to ja muszę no, w tej chwili też w jakiś sposób im pomóc, jeżeli oni wymagają takiej pomocy. I to nie zawsze jest tylko ta pomoc materialna, ale zwykłe odwiedzanie rodziców, rozmowy z nimi, prawda?
Telefon.
Telefon. Czy nawet zabrać ich gdzieś po prostu na jakąś nawet wycieczkę. Nie wiem, no niech to będzie jakieś miejsce, prawda, kultury religijnego, jeżeli te
potrzeby... Ale dlaczego, dlaczego tylko i wyłącznie kultury religijnego?
Ja mówię, mówię dla przykładu, ale na przykład wyjechać nawet do Warszawy jest od nas. Wielu ludzi starszych mówi, ja już tyle lat nie byłem w Warszawie na przykład.
Wielu ludzi nie widziało centrów handlowych z prawdziwego zdarzenia.
Na przykład, czy nawet do jakiegoś... Tak, dokładnie. Przecież jest taka oferta. I no... To też jest jakby wtedy no, ukłon i oddanie jakby no, tych lat młodzieńczych, kiedy człowiek jest młody i ma dzieci i poświęca im tyle czasu. To w tej chwili, no, gdy jest ta okazja, też można tym rodzicom no, zrobić ten jakby no, ten upominek.
Ale wie pan,
ten...
że jest coś takiego niestety w naszym społeczeństwie, że pokazać się z rodzicami, moje córki bardzo długo z nami wyjeżdżały nad morze. Teraz mamy jakiś tam okres dwóch lat. Kiedy nie pojechały, no powiedziałem, no jesteśmy już takie duże, takie dorosłe, jedźcie sami, bo to i tak dalej, i tak dalej. Ale też zauważałem taki nacisk społeczny na nich, że co, wy ze starymi jeździcie?
No tak,
my jeszcze nie tacy starzy, tak sobie z jednej strony myślimy, a z drugiej strony zerwany został ten model, czy też zniszczony model rodziny wielopokoleniowej, kiedy się po prostu widzi pewne następstwo. Dzisiaj ta emigracja sprawia, że dzieci nie widzą na co dzień swoich starych rodziców, a ich dzieci, wnukowie, nie widzą, że trzeba się tymi ludźmi może nie tyle opiekować, co mieć z nimi relacje. Jakiś kontakt, bo starsi ludzie nie zawsze potrzebują tego, żeby z nich siedzieć, dbać, za nich wszystko robić, opiekować się nimi, jakkolwiek to w którymś momencie przyjdzie. Ale tak jak pan słusznie zauważył, że przede wszystkim potrzebują relacji.
Tak, tej zwykłej rozmowy, nawet jeżeli to nie jest codziennie, ale co dwa, trzy dni odezwać się, tato, co słychać, mamo.
To nie
prawda.
Są odpady. A ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce starszy człowiek zaczyna być, przepraszam za wyrażenie takie mocne, odpadem postprodukcyjnym.
No tak i jeszcze słyszę w mediach, że wszyscy muszą pracować na ich emerytury, prawda, i no, są ciężarem dla państwa, dla systemów ubezpieczeń, no bo tak długo żyją. No, ja osobiście spotykam się z wielu ludźmi starszymi i w tych takich szczerych rozmowach czasem mówią, że rzeczywiście to im najbardziej doskwiera, że czują się po prostu tacy niepotrzebni, a wręcz by, nie na koniec mówię, że chcieliby już odejść z tego świata, żeby już nie sprawiać kłopotu ani nam lekarzom, prawda, jeżeli są w szpitalu, ani rodzinie, bo rodzina musi ich odwiedzać, prawda, no sprawiają im kłopot, no czują się tacy jakby winni temu, że są ludźmi starszymi, prawda, że tak długo żyją, no, a to tak nie powinno być, no, myślę, że ta starość powinna być, jak to mówią, pogodna, prawda, pogodna w sensie i dla dzieci, i dla ludzi starszych, dla ojca czy dla matki, który no już czasem jest niedołężny. No im więcej lat tych chorób czasem przybywa, no i trzeba tym rodzicom pomóc. No nie ma innej rady. No ja czasem jak leży mama czy ojciec kogoś, prawda, w szpitalu i przyjeżdża syn z Warszawy i on praktycznie z wyrzutem, dlaczego mama jest chora, prawda, dlaczego on musiał się oderwać, prawda, i przyjechać tutaj ją odwiedzić i tracić czas na to. No, no taki jest kolej rzeczy, że jak się ma więcej lat, to się choruje, ale myślę, że no, to jest obowiązkiem każdego dziecka wobec rodziców, no, to zainteresowanie.
Ja powiem tak brutalnie, bo może to jest tak, że ten cały nasz system, który jest oparty na pomocy państwa, jeśli chodzi czy też o zaangażowaniu państwa w opiekę społeczną i w zabezpieczenie emerytalne, to nie jest problemem, bo kiedy patrzę na swoich znajomych, a trochę ich tam mam, choćby nawet w Izraelu, i tu mówię o muzułmanach, tam nie ma czegoś takiego jak system emerytalny.
Tak,
tam systemem emerytalnym jest to,
rodzina.
Że jest rodzina.
Tak.
Generalnie mój jeden ze znajomych takich kierowców, który z nami jeździ, no powiada, że on ma 9 synów i jest szczęśliwy, dlatego że generalnie dzięki temu ma zapewnioną starość. A każdy z tych jego 9 synów nawet im przez myśl nie przechodzi, żeby nie zająć się ojcem.
Czyli to jakbyś rozwiązany też i problem małodzietności jakby, mhm. prawda? Bo każda rodzina chce mieć tych dzieci jak najwięcej, żeby sobie zapewnić, czyli
godną
ojciec
życie,
i matka,
godne
życie, prawda, na starość, prawda? Tą policję jakby mieć.
Ale jednocześnie jest ten wymóg społeczny, że generalnie jeżeli masz starego ojca, masz się nim zająć. I to jest, jest też ciekawe, też niewiele może osób wie, że istnieją sądy religijne, tam akurat tak to funkcjonuje, to zostało rozwiązane, gdzie matka może przyjść, czy też ojciec, może poskarżyć się na swoje dzieci i że źle się na przykład opiekują i w tym momencie imam, no, miejscowy sędzia wyznacza karę, zmusza te dzieci do zajmowania się. I oczywiście nie chcę namawiać tutaj państwa do powrotu do państwa religijnego i akurat do muzułmanów, ale pokazuje, że w tych systemach, w których przetrwały tradycyjne relacje rodzinne, nie ma problemu starości.
Czyli ja myślę, że tutaj no jakby są dwie kwestie. Pomoc ze strony państwa, samorządu, a jednocześnie kwestie rodzinne, prawda? Te więzi, które powinny trwać od dzieciństwa po ten koniec właściwie, kiedy no nawet jeżeli ten najbliższy odchodzi, to myślę, że zawsze jest inna atmosfera, jeżeli to się odbywa w gronie rodzinnym, w atmosferze, prawda, gdy jesteśmy wszyscy razem, niż prawda w tych murach szpitalnych, gdzie czasem no, są obcy ludzie praktycznie.
No tutaj też nie stawiajmy, bo
nie zawsze to się da, ale jeżeli no, czasem tak się zdarza, że to można tego, no, są pewne choroby, które no, doprowadzają do tego, że ta śmierć przychodzi nieunikniona i myślę, że czasem wiele przypadków tak, że ludzie po prostu chcą wyjść ze szpitala tylko po to, żeby umrzeć w otoczeniu swoich najbliższych, po prostu w swoim domu, gdzie przeżyli wiele lat i to też jest jakby...
To jest ich prawo.
Uszanowanie tego właśnie drugiego człowieka, danie mu w tej ostatniej, tej jego chwili tego troszeczkę ciepła i tej godności, którą on będzie na pewno miał w domu wśród najbliższych.
Nie chciałbym tylko i wyłącznie sprowadzać tego problemu do śmierci, bo znów, chciałbym zerwać takim stereotypem, który sprawia to, że starość i śmierć jest gdzieś tam zamiatana do kąta, że starość musi być smutna. Ja mam sąsiadkę, która, no, panią nie liczy się wiosen, ale 90 już dawno minęło, która cieszy się, no, na szczęście świetnym zdrowiem. Jej mąż mieszkał przez wiele lat w Holandii i tam właściwie człowiek, który miał 86 lat i miał szereg różnego rodzaju nowotworów, niezłośliwych na szczęście, w różnych miejscach ciała, on był nadal operowany, bo tam się wychodzi z założenia, że ten człowiek ma prawo do życia, nie do przedłużania życia, nie do uporczywej terapii, jak to się niestety u nas w Polsce zaczyna mówić, ale do życia. I do tego, żeby z tego życia mógł korzystać. Tam również, to też warto chyba myślę, że korzystać i tego, czego mi brakuje w Polsce, o czym zresztą wspominaliśmy, że nie mamy nawet infrastruktury, która jest przygotowana do tego, żeby starzy ludzie mogli spokojnie korzystać z banków, z placówek kultury. Jakkolwiek są już oczywiście udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych nie ma.
To znaczy na pewno troszeczkę nam jeszcze daleko do tej kultury zachodniej i opieki nad ludźmi starszymi, gdzie tych ludzi starszych mi się wydaje jest więcej jeszcze niż u nas. Mam syna w Gdańsku i czasem chodzę po starówce, widzę szczególnie teraz jest to widoczne, masowe wycieczki, czy to ze Szwecji, czy też z Niemiec, gdzie głównie przyjeżdżają ludzie starsi, emeryci, renciści w wieku starszym. No,
Kołobrzeg jest pełen właściwie sanatorium dla starych Niemców.
No właśnie. I dlaczego Polacy tak samo nie powinni, prawda, powinni korzystać z tego dobrodziejstwa, prawda, odpoczynku nad polskim morzem, a nie nasi sąsiedzi. No, pamiętamy słynne reklamy OFE, kiedy, prawda, no, nasi emeryci wypoczywali pod palmami. No, wszystko okazało się wielką ściemą. No,
zostaliśmy oszukani
ściemą i kłamstwem, prawda?
Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, obawiam się niestety. Dobrze, panie senatorze, ja zapytam jedną rzecz. Czy w ogóle problem starości, problem starych ludzi, no, ale mówię w tym takim jak najszerszym znaczeniu, żebyśmy nie tylko i wyłącznie sprowadzali to tylko i wyłącznie do kwestii emerytalnej, do kwestii dostępu do leczenia, która też jest oczywiście skandaliczna w Polsce. Ja celowo przytoczyłem ten przykład świętej pamięci już sąsiada, bowiem w Polsce no niestety człowiek po 70 częstokroć jest zostawiany na łasce, no bo to się nie opłaca, bo to za drogo, bo to, bo tamto. Ja mówię, to są po prostu skandaliczne przypadki, ale niestety są. Ale czy w Senacie, czy nawet w ogóle, jeśli chodzi o parlament, słyszał pan o zajmowaniu się kompleksowo z tym dojrzałym, już nazwijmy to, nie chcę nazywać starym, ale dojrzałym pokoleniem Polaków, do którego my również predestynujemy, wcześniej czy później w tej grupie się znajdziemy?
No powiem szczerze, że nie, panie rektorze. I to jest, no tak sobie w tej chwili uświadomiłem troszkę, to jest smutne, gdyż no to też, jak mówimy, że naszą przyszłością jest, aby więcej dzieci się rodziło, prawda, i pracowało na przyszłe emerytury, ale także naszą osobistą, jakby ważną i myślę każdego czekającą przyszłością jest to, że się zestarzejemy i będziemy w takiej samej sytuacji jak w tej chwili ci ludzie starzy, którzy są na emeryturach. I myślę, że zajęcie się w sposób kompleksowy, czy stworzenie choćby zrębów jakiegoś planu. Wiadomo, że plany różnie wychodzą w życiu, bo są takie czy inne sytuacje i koniunktura jest taka czy inna, ale rzeczywiście stworzenie takiego planu, który by stwarzał jakby iskierkę nadziei, że dla ludzi starszych w przyszłości nie tylko będzie zamknięcie właśnie w tych czterech ścianach, ale że oni będą mieli tą szansę, żeby godnie na tej emeryturze jeszcze i w pewnym komforcie, bo to jest też ważne, żeby żyć w pewnym komforcie, tak jak pan to powiedział, że był operowany nie po to, żeby przeżył, ale po to, żeby po prostu wyzdrowiał, żeby po prostu mógł sobie dalej korzystać z tego życia, na które tyle lat ciężko pracował. Bo każdy sobie obiecuje, że jak pójdę na emeryturę, to przeczytam sobie książki, które, prawda, mam zaległe, zrobię to, czy zrobię tamto, zrobię wam to. A potem się okazuje, że no właściwie to jak nie mam żadnego hobby, to włączam tylko telewizor i przed nim siedzę.
No niestety jestem katowany telewizjami informacyjnymi albo innymi telewizjami, gdzie o mnie właściwie nic nie ma.
Tak.
To jest też pytanie o
oferty dla ludzi starszych.
Telewizję publiczną.
Telewizji praktycznie nie ma, tak.
Czy rzeczywiście oni mają być skazani na modę na sukces i ewentualnie jak miłość, bo zdaje się, że jak miłość jest jedynym serialem, gdzie występują starsi ludzie. Gdzie występuje jeszcze rodzina wielopokoleniowa, jakkolwiek jest marginalizowana. Ja nie wiem, nie znam tego serialu
ja
na
też
tyle
tak
dobrze.
Nie oglądam, ale...
Ale tam rzeczywiście jeszcze Witold Pirkosz i pani Teresa Lipińska wydaje się, że występują. A tak poza tym starsi ludzie właściwie nie istnieją. Nie istnieją nawet w telewizji publicznej. Telewizji publicznej, która jest w dużej mierze utrzymywana właśnie z opłat abonamentowych starszych ludzi.
No tak. No, znaczy to jest smutne. No, telewizja komercyjna rządzi się innymi prawami, ale no, jest ta misja telewizji publicznej, która no, też jest ograniczona i dla dzieci, bo Dobranocka jest chyba, że została...
No, ale wie pan, no, są kanały dla dzieci. Jest
no tak,
mnóstwo
ale,
tych kanałów
ale
dziecięcych.
Właśnie
to, ale kanałów dla starszych ludzi nie
załóżmy,
ma.
Załóżmy, że wchodzi telewizja cyfrowa, prawda, no to też powinny być jeden kanał właśnie dla ludzi starszych. No, wiele rzeczy można w takim kanale...
Ja jestem, wie pan, przeciwnikiem tego, żeby robić getto. Ja jestem po prostu zwolennikiem tego, żeby do kultury masowej wprowadzić na stałe również świadomość, że istnieją wokół nas i są coraz większej liczbie ludzie starsi. I że my nimi będziemy i byśmy tą starość sobie jakoś wyobrażali. I żeby ją sobie jakoś wyobrazić, to nie wystarczy nawet podnieść nam emeryturę, ale nam będzie najbardziej zależało, żeby mieć kontakt z dziećmi, żeby te dzieci nas traktowały nie jak no, po prostu kolejny kłopot, ale również jako partnerów, jako ludzi, którzy z jednej strony my możemy im trochę pomóc, ale oni nam mogą pomóc, że razem możemy spędzać czas. To jest właściwie też taki konieczność budowania takiego modelu społeczeństwa. Społeczeństwa opartego wciąż na rodzinie.
Tylko my się sobie wyobrażamy, no, że każdy uważa, że nigdy nie będzie stary, nigdy nie będzie chory, nigdy nie będzie uczestnikiem wypadku drogowego, bo prawda, wszyscy się, prawda, a mnie się to nie zdarzy. No, rzeczywistość weryfikuje to bardzo szybko i w sposób czasem dramatyczny. I rzeczywiście powinniśmy nad tym, no, ja myślę, że jeżeli by Radio Katolickie było tak zainteresowane, ja jestem członkiem Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, może byśmy zorganizowali jakąś konferencję poświęconą właśnie ludziom starszym i ich prawda, perspektywą.
I prawda? I potrzebą.
Bo rzeczywiście chyba tego brakuje. Tego brakuje i...
Panie senatorze, byliśmy pierwsi, którzy razem z panem i z jeszcze wówczas posłem Kowalskim udało nam się zrobić dużą konferencję, pierwszą dużą konferencję o in vitro w polskim Senacie, w polskim Sejmie. Może zrobimy pierwszą dużą konferencję na temat starości.
Panie Ferze, no pomysł
zaprosimy
jest...
najstarszych posłów.
Pomysł jest...
Zaprosimy posła Żelichowskiego z jego lekkością. Jestem ciekaw, co on w anegdotach powie. Ale będzie nam pewnie, myślę, że zależało na tym. Być może też czas na to, żeby takie konferencje, takie spotkania robić w naszych parafiach, w naszych samorządach. Także, żeby każdy z nas sobie uzmysłowił, że na dobre sprawę to, co pisze tutaj akurat słuchacz Marek, że nasze prawo cywilne przewiduje takie roszczenia prawne od dzieci. Tylko nikt nie wie, że tak można sądzić dzieci lub prawnego opiekuna. To nie chodzi o to, żeby państwo ingerowało. Panie Marku, ja myślę, że tu przede wszystkim chodzi i ideą tej naszej pierwszej rozmowy, bo specjalnie poprosiłem tutaj pana senatora na tą rozmowę, na ten temat, żeby zacząć tą kwestię, żebyśmy częściej zaczęli mówić, że to nie jest kwestia, że państwo za nas wszystko załatwi. To znów jest takie myślenie, a to państwo wymusi od dzieci i tak dalej. To musi być takie społeczne, jak gdyby nawet nie przymus, ale taka pełna nasza świadomość, że naszym rodzicom, nam będzie się należało, naszym rodzicom się należy, mamy prawo do tego, czy oni mają prawo do normalnego życia, do kontaktów z nami, do tego. I jest to rzeczą całkowicie normalną, że jest babcia, jest dziadek, są wnuki i są normalne relacje między tymi ludźmi. Że to jest normalne, że to nie jest żadna anormalność zobaczyć trójpokoleniową rodzinę nad morzem.
Tak jest.
Że można się zaprzyjaźnić z własnymi rodzicami, i z własnymi dziećmi. Ja myślę, że tu mamy olbrzymią rolę do odegrania jako medium i tu myślę, że tu będziemy się starali. Natomiast za pomysł konferencji serdecznie dziękuję. Postaramy się, myślę, że na styczeń, bo to będzie dobry termin, taką konferencję zorganizować i tu znając już jak gdyby pana senatora, który niejednokrotnie nam pomagał w różnych przypadkach, bo tych konferencji przez te kilka lat udało nam się razem zorganizować taką konferencję i będziemy ją na żywo transmitować, bo na szczęście już mamy takie możliwości. Mam nadzieję, że Straż Marszałkowska samochód wpuści.
Technicznie nie będzie problemu.
Nie będzie problemu. Dziś już dziękuję panu bardzo serdecznie. Miałem zapytać jeszcze, jak tam, czy się udało już wszystko poprawić w pracy dysponentów pogotowiem. Ale nie słyszałem ostatnio, żeby były jakieś dramatyczne przypadki.
Panie redaktorze, znaczy tak, no praca dyspozytorów medycznych w pogotowiu siedleckim jest bardzo ciężka. Ja mówię, zapraszam czasem radę, żebyście państwo może kiedyś z boku posłuchali tylko, co tam się odbywa. I ja na ostatnim posiedzeniu Senatu nawet do ministra zdrowia wystosowałem taką interpelację, ponieważ my czekamy ciągle na tak zwany system wspomagania dowodzenia, kiedy na ekranie monitora dyspozytor będzie wiedział, kto dzwoni, z jakiego telefonu, z jakiego miejsca, gdyż w tej chwili jest tak olbrzymi okrąg, teren, z którego spływają wezwania. Nazwy powtarzają się wielokrotnie, że czasem są takie same miejscowości w różnych miejscach, w różnych powiatach. Dyspozytor są już wyczuleni, żeby oprócz miejscowości pytać także o powiat, o gminę, bo łatwo wysłać karetkę zupełnie pod inny adres. Ale ten system, który jest obiecany już, praktycznie na początku roku miał wejść już do naszego pogotowia, no nie ma go. A na pewno by ułatwił pracę i usprawnił szybszy dojazd karetki do poszkodowanego.
Dobra, to jeśli Adam Białczak jeszcze jest, to za chwilę pana umówię z Adamem, żeby kiedyś was odwiedził raz. Mam nadzieję, że też będzie mógł pojechać gdzieś się wybrać.
Oczywiście.
Z ratownikami,
oczywiście,
żeby zobaczyć, zapraszam. Jak wygląda taki
ten. To jest bardzo ciekawe przeżycie i powiem szczerze, że dla wielu może być nawet troszkę drastyczne, gdyż no, praca jest bardzo ciężka, odpowiedzialna, a niejednokrotnie no, myślę, że wymagająca nawet pomocy psychologa.
Dziś dziękuję. Waldemar Kraska, senator Siedlec, Sokołowa i Łosic, bo nie Węgrowa. Z tych trzech powiatów był naszym dzisiejszym gościem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za wizytę.